Dzień dobry Państwu, konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kłamstwie romantyzmu. To tak może nie wybucha jak granat to określenie, ale jest od razu dość ofensywne, zaczepne. Romantyzm kojarzy się pewnie nam szkolnie dość pozytywnie. Może znaki zapytania budzić realizm cierpień młodego Wertera i w związku z tym pewien niepokój budzi to, czy aby miłość romantyczna to jest miłość dostosowana do bycia człowiekiem, czy to jest od człowieka oderwany ideał. Jednak generalnie wydaje mi się, że zwykle, zwłaszcza my Polacy, poprzez wieszczów jesteśmy do romantyzmu nastawieni pozytywnie. Rzadko zdajemy sobie sprawę, jak wiele rzeczy zmieniało się, jak na razie, tak można powiedzieć, definitywnie, w każdym razie bardzo głęboko, czy w romantyzmie, czy można powiedzieć w ogóle jakoś na początku XIX wieku. Mieliśmy tutaj w konwersatorium rozmowę o muzyce, widzieliśmy, jak zmienia się sama i koncepcja, i odbiór muzyki właśnie romantycznie. Rozmawialiśmy kiedyś o filozofii. No, niewątpliwie moment romantyczny to jest moment takiego również wyraźnego pójścia w stronę raczej przeczuć, odczuć, marzeń, wyobrażeń, a nie w stronę studium rozumowego. Nie mówiliśmy nigdy o teologii romantycznej, ale powiedzmy sobie szczerze, że ona też raczej nastraja ludzi wierzących do tego, żeby przeżywali sprawy, a nie je rozumieli. Można powiedzieć, wycofanie właściwie z wielu ludzi wierzących z tej ambicji, żeby zrozumieć swoją wiarę. Więc na wielu różnych odcinkach mamy takie mocne wahnięcie i to nie na kilkadziesiąt lat, tylko można powiedzieć, że do dzisiaj jesteśmy tym jakoś dotknięci, jakimś ukąszeniem romantycznym. My chcemy rozmawiać o kłamstwie romantycznym dlatego, bo o kłamstwie romantyzmu mówił jeden z wybitnych znawców nowoczesności, mentalności nowoczesnej, René Girard. Zmarł stosunkowo niedawno, wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wielki chrześcijański, można powiedzieć, myśliciel, ale nie snujący tylko jakąś opowieść chrześcijańską, ale po prostu także potężny autorytet w dziedzinie antropologii. Autorytet również naukowy. No on właśnie jedną z mniej by chyba studiowanych, mniej czytanych swoich książek poświęcił romantyzmowi i jego jakiejś wewnętrznej dynamice. Będę dzisiaj rozmawiał z Piotrem Kaznowskim.
Dzień dobry.
Filozofem i członkiem również redakcji Christianitas. Piotrze, ty odwołujesz się wielokrotnie do Girarda, jeśli już w ogóle wspominamy, bo to będzie też nasz przewodnik. Odwołujesz się do niego w kontekście jakichś rozważań i o pragnieniu i o pożądliwości. To jest przewodnik, uważasz, główny, tak? Dzisiaj, który nam najciekawsze rzeczy na ten temat mówi.
No jeden z przewodników na pewno. On dostarcza narzędzi, które potrafią dostrzec to, co nam umyka zazwyczaj i właśnie to, co jest istotą tego, co on nazywa kłamstwem romantycznym. Ja go, jeżeli nazywamy go przewodnikiem, to rzeczywiście być może dlatego jest mi bliski, bo tak jak powiedziałeś, on jest chyba jednym z w ogóle z wybitniejszych diagnostów mentalności postchrześcijańskiej. On oczywiście tak się sam nie określał, ale to jest jakaś bliska mi droga diagnozy w ogóle współczesności w ten sposób, żeby widzieć ją jako pewną mutację kultury i cywilizacji chrześcijańskiej. I ja tak w ogóle rozumiem, ja tak interpretuję Girarda. On wprost tak się nie przedstawia, ale wydaje mi się, że jedyny sposób w ogóle logicznego zrozumienia jego teorii to jest odwołanie się do chrześcijaństwa. On to robi pośrednio, więc dlatego wybieram ten jego trop.
O ile wiem, to dla ciebie jest to myśliciel pod względem intelektualnym, kongenialny, zupełnie wydawałoby się jakąś odległą czasowo i co do metody, myślą świętego Pawła, tak? To jest coś, co daje się jakąś iskrą przeskoczyć między rozważaniami Girarda w XX wieku, a świętym Pawłem.
Jest raczej tak, że ja bym powiedział tak, że ja sobie kiedyś uświadomiłem ostatnio rzeczywiście, że te wszystkie te problemy, które ja badam i rozważam, ostatecznie znajdują jakieś rozwiązanie w myśli świętego Pawła, w jego sposobie opisu, który wydaje się taki zupełnie paradoksalny w pierwszej lekturze. Nas paradoksalność świętego Pawła tak bardzo nie uderza, bo jesteśmy od dziecka osłuchani z tymi sformułowaniami, Często też język polski, przynajmniej przekłady polskie, trochę gubią tę wyrazistość, która jest w oryginale greckim. No oczywiście, to dlatego tak jest. Wrócę do tego, co powiedziałem w pierwszej wypowiedzi, no, że jeżeli bierzemy jako punkt wyjścia do analizy kultury współczesnej chrześcijaństwo i jego mutacje, no to jeżeli chcemy zrozumieć chrześcijaństwo, to musimy się odwołać do świętego Pawła. No i w tym sensie tutaj znajdujemy wspólny mianownik.
Spróbujmy dotknąć tego bolesnego miejsca, to znaczy tego miejsca, które może nie krwawi tak, że wszyscy widzą, że to jest jakaś rana. Ale Girard pokazuje, że to jest to miejsce, w którym gdzieś powstała choroba, bolące miejsce. I się otwiera jego książka o kłamstwie romantycznym i prawdzie powieściowej, jak to przetłumaczono na polski. No to w pierwszym rozdziale właśnie mamy tę całą teorię, jakby to powiedzieć, już wyłożoną. To trudny wykład, wielowątkowy. On się potem rozrasta w najróżniejsze podwątki, ale my spróbujmy powiedzieć o rzeczach najważniejszych. Może spróbujmy tak, ja ci powiem, jak rozumiem, jak człowiek działa, gdy czegoś pragnie, a ty może spróbuj powiedzieć, jeśli się pomylę w czymś, czy nie można by było czegoś tutaj poprawić, ale przede wszystkim, co jest tym zwichnięciem, gdzie dzieje się to zwichnięcie. Mnie się wydaje, tak sobie rysuję to na tablicy, że no, jak mówimy o pragnieniu, jest człowiek, tak, i jest jakiś przedmiot, coś, czego chcemy. I jest pragnienie, jest jakaś siła, która w nas się uruchamia, chcemy czegoś, więc zaczynamy na rzecz tego działać. Tak? Na ogół musimy pokonać jakieś trudności, więc człowiek uruchamia różne działanie, pracuje na rzecz tego, żeby jakieś coś uzyskać. Ale że nie zawsze jesteśmy do końca pewni na odległość, czy jakaś rzecz jest dla nas naprawdę tak wartościowa, to spośród mnóstwa różnych obiektów, przedmiotów, wybieramy na ogół ten, który jakoś jeszcze jest oświetlony, tak, autorytetem, poradą kogoś drugiego. Jest ktoś drugi, to zresztą jest zupełnie naturalne. Na razie wydaje mi się, że to jest wszystko zwyczajnie naturalne. Jest ktoś, kogo traktujemy jak autorytet, ktoś w jakiejś dziedzinie albo po prostu no, w różnych momentach to jest zupełnie ktoś inny. To jest Bóg, który do nas przemawia w objawieniu, pokazuje nam w dekalogu na przykład zasady nienaruszone. Jest rodzic, który jest w dystansie wobec nas potężnym. Jest kimś dla nas, kto wszystko nam pokazuje. Jest nauczyciel, jest jakiś autorytet na ulicy, na podwórku, no w różnych sytuacjach. I teraz ja na razie w tym nie widzę niczego szkodliwego, chociaż mamy teraz oczywiście też takie podpowiedzi, że sam autorytet jest czymś złym, tak? Jest czymś szkodliwym, przeszkadza w podejmowaniu decyzji. No ale powiedzmy, że traktujemy to jednak za rzecz normalną. Jest jakiś przedmiot, jestem ja, jest ktoś, kto mi pomaga w podejmowaniu decyzji. I tutaj pojawia się Girard i mówi, że gdzieś tam w romantyzmie następuje jakieś zwichnięcie tej sytuacji przez pragnienie trójkątne. No, to jakaś tajemnicza rzecz. Powiedz, na czym to trójkątność polega.
Tak, rzeczywiście ten twój opis jest taki, wydaje się potoczny, ale chyba to, czym pisze Girard, i to, co bardziej byłoby charakterystyczne dla naszego sposobu myślenia, gdyby tak kogoś zapytać, na czym polega pragnienie. No pragnienie to jest jakieś dążenie, jakiś ruch do tego, co sobie człowiek wybiera jako swoje pragnienie i koniec. Znaczy, bo ty już jesteś filozofem i ty myślisz jak filozof, więc analizujesz to poprawnie i widzisz, że musi być jeszcze jakiś model. Nie tylko jest podmiot i przedmiot, ale też jest w ogóle sama relacja i teraz skąd ona się bierze, dlaczego ona ma taki kształt. To zresztą nie jest absolutnie wynalazek Girarda, to jest już w starożytnej filozofii, no mamy, prawda, chyba największą, najsławniejszy opis pragnienia, czyli erosa, prawda, w uczcie platońskiej. Z drugiej strony metafizyczne podejście do moralności, do etyki Arystotelesa, w którym on w ogóle definiuje pragnienie przez dobro, prawda? No, słynna definicja Arystotelesa, dobro to jest to, czego wszystko pożąda. I jak się zastanowić nad tym, my nie potrafimy inaczej zdefiniować dobra. Znaczy, w sensie, my musimy definiować właśnie dobro przez pożądanie, przez pragnienie. I to nam trochę umyka, rzeczywiście, jak czytamy tych klasycznych filozofów, że oni wyraźnie piszą o tym, że musi być też jakiś właśnie model, jakiś wzór. No, u Platona ostatecznie analiza Erosa prowadzi go do odkrycia, że jest idea dobra, do której to wszystko prowadzi, bo sam Eros wskazuje na to, że czegoś nam brakuje. A brakuje nam czego? Ostatecznie nam brakuje szczęścia, bo to jest ten cel ostateczny człowieka. Zresztą u Arystotelesa będzie podobnie, trochę inaczej akcenty są rozłożone. I tam też jest pewien model zewnętrzny. Cały świat porusza się dlatego, że jest pierwszy poruszyciel, że jest Bóg, tak? Ze względu na którego wszystko działa. Więc rzeczywiście w takim potocznym rozumieniu umyka nam ten trzeci element. Ten zewnętrzny wzór, czy ta przyczyna celowa, ze względu na co wszystko się kręci, jeśli można tak powiedzieć. I Girard odkrywa właśnie taką, można powiedzieć, banalną rzecz, ale to jest trochę, to jest powietrze, którym dzisiaj oddychamy i dlatego tego nie widzimy. I dlatego to jest odkrycie, gdy czytamy to u Girarda. że właśnie kłamstwo romantyczne, czy to kłamstwo naszej kultury, w którym oddychamy, to jest ukrycie tego pośrednika, to jest ukrycie tego trzeciego elementu, to jest iluzja, że wybieramy zupełnie spontanicznie, że jesteśmy autonomicznymi podmiotami, no to jest wielki projekt nowożytności, nowoczesności, tak, żeby ustanowić człowieka jako autonomiczny podmiot, niezależny od innych więzi, czy z Bogiem, czy ze społeczeństwem, tak, że on sam o sobie decyduje, tak, to jest taki projekt. No więc skoro ma być autonomicznym podmiotem, no to on sam z siebie wybiera, ustanawia swoje cele i robi to po prostu tak, jak chce. Girard mówi, no to jest nieprawda, znaczy to tak nie działa. Tylko cały dramat, można powiedzieć, zaczyna się tutaj, bo jak mamy trzy elementy, to tych wariacji jest już dużo. I teraz musimy odpowiednio odkryć te możliwe wariacje i dopiero wtedy ten właściwy dramat dostrzeżemy.
Dobrze, jesteśmy na progu tych odkryć. Przerywamy na moment naszą dyskusję, weźmy oddech, bo za chwilę podróż do wnętrza nowoczesności. Przed przerwą zapowiedziałem podróż do wnętrza nowoczesności, do tego gorącego rdzenia, gdzie właśnie się wyrabiają ludzkie pragnienia, żądze, pożądliwości. Ja rozumiem, że tym odkryciem, które nam Girard stawia przed oczami i trochę czasami się nim wstydzimy, bo to jest prawda o wielu naszych pragnieniach, dążeniach, czasami społecznych, zbiorowych, więc, że ta prawda, że to odkrycie to polega na tym, że my często naśmiewamy się z ludzi, którzy kiedyś naśladowali aż do takiej fascynacji marzycielskiej kogoś, kto był herosem, bohaterem, prawda? Patrzymy jak na takich ludzi, jak na naiwniaków, tak? Biorą książkę, są przejęci, chcieliby też tacy być, kamienie na szaniec i tak dalej. I tacy poważni ludzie, którzy już odeszli od tych lektur, mówią sobie, no tak, został właśnie tak, to jest coś, z czego się wyrasta potem, bo człowiek taki najpierw jest trochę głupi, tak, musi kogoś naśladować, tak, a potem dopiero bierze się życie w swoje ręce i tak troszeczkę myślimy, to ja właśnie już wziąłem życie w swoje ręce. I Girard mówi, nie, to właśnie jest inaczej. Tylko zamieniliście sposób fascynacji, bo zaczęliście się fascynować po pierwsze bardzo często rzeczami, to już odłóżmy na bok, ale za jakimiś w ogóle raczej wyobrażonymi niż realnymi. To jest jeden moment, ale o wiele ważniejszy. Fascynujecie się w ukryciu. W ukryciu ukrywacie, że kogoś naśladujecie, śmiejecie się z naiwnych panienek, które fascynują się modą, wycinają sobie z żurnali albo tam robią jakieś prezentacje na temat ulubionych modelek i tak dalej. Z tego się naśmiewacie, a tymczasem nieustannie myślenie, pragnienia, dążenia, wszystko to jest w naszym myśleniu konsultowane nieustannie. A czego pragną inni? A jak inni na to patrzą? Jaki jest obecny, modny, nowoczesny sposób myślenia. Tylko nikt się albo rzadko się przyzna, osobiście rzadko się przyzna do tego, że tak jest. Wszyscy autonomicznie działają.
Ta choroba jest jeszcze gorsza, znaczy, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my mamy taki proces włączony, w sensie, że mamy takiego cenzora w środku i podglądamy, no bo na tym to polega to ukrycie. Girard bardzo sprytnie, on tak naprawdę nie pisze książki o pragnieniu, on pisze książkę o powieści. To jest bardzo sprytny zabieg, to mu pozwala zamknąć to w pewnych ramach. Bo rzeczywiście, gdyby chciał pisać o pragnieniu, to by musiał zaczynać tak jak ja przed chwilą od filozofów, potem jeszcze by się pojawiło wyzwanie w postaci kultury biblijnej, która podchodzi do tego trochę inaczej, może do tego wrócimy. Więc on zaczyna od Cervantesa i to też jest oczywiście ciekawe, że wybiera Cervantesa, a nie na przykład Robinsona Crusoe, prawda, który już jest, można powiedzieć, pewną ofiarą tego nowożytnego. Natomiast wybiera Cervantesa jako ojca powieści nowożytnej, ponieważ w Don Quixocie jest ujawniony ten trójkąt, wprost pokazany. Don Quixote jest błędnym rycerzem, to jest świadomy wybór u niego, ale dlatego, że ten wzór jest też explicite zawarty w tych romancach rycerskich, powieściach rycerskich. Ten Amadis z Galii, to jest jego wzór, on chce go naśladować. No i rzeczywiście, gdy czytamy dzisiaj Don Quixota, no to jest komedia, w sensie to jest jakiś kompletnie szalony człowiek, no i to rzeczywiście są komiczne sytuacje, tak? No ten komizm jest pewnie zamierzony, ale on właśnie ma na celu objawienie pewnej struktury. I następnie Girard bierze późniejsze powieści, późniejszą literaturę, tam Flauberta, no Pani Bowary, prawda, która się uczy, jej pragnienia właśnie też są wyczytane z książek, prawda, Stendala, Dostojewskiego, Prusta, jego głównie interesuje ta francuska literatura, ale nie tylko. Te wielkie powieści, prawda, XIX-wieczne, z początku XX wieku, no i on mówi, że tam się dokonuje pewna zamiana, znaczy ten trójkąt jest obecny, ale ten pośrednik, schodzi z tych niebiosów, gdzieś z gwiazd, tak? To nie jest jakaś baśniowa postać opiewana, właśnie jakiś heros w romancach i tak dalej. To staje się po prostu mój bliźni tu i teraz, tak? To staje się człowiek, który jest przy mnie, bo to on mi wskazuje przedmiot pragnienia i ja zaczynam przez to mu, nie wiem, właśnie on staje się przeszkodą, bo on coś posiada i to wynika z tego, że i on to nazywa, tamto pośrednictwo nazywa zewnętrznym,
to pierwsze,
gdzie mamy, powiedzmy, ten trójkąt, ja bym go nazwał taki trójkąt astronomiczny, tak? Że mamy gwiazdy, jest Ziemia i ten trójkąt idzie do góry, tak? A tamten drugi byśmy, powiedzmy, geometrycznym, że mamy, już jesteśmy zamknięci na Ziemi, tak? Jesteśmy tutaj w takim immanentyzmie i to pośrednictwo schodzi.
Czyli przewodnikiem moich pragnień jest człowiek taki jak ja.
No tak, no bo to już się wiąże z tym, o czym mówiliśmy, tak? Że człowiek ma być, to jest ta autonomia podmiotu, no więc odrzucamy tę metafizykę Boga, prawda, świat autorytetu, to wszystko, to właśnie to jest śmieszne. No, to jest śmieszne naśladowanie jakichś takich dawnych wzorców. No i to jest ta iluzja, ta rewolucyjna iluzja, że jeżeli właśnie siłą zburzymy pewien hierarchiczny porządek, który przez wieki się kształtował w społeczeństwie i ustanowimy po prostu nowy porządek świata, demokratyczny, wszyscy są równi, jesteśmy tacy sami, tak, to nagle staniemy się braćmi. To jest, prawda? Wszyscy ludzie są braćmi. To śpiewamy nawet hymn Unii Europejskiej, prawda? Wszyscy ludzie będą braćmi i tak dalej. I wierzymy w to, absolutnie. To jest nasz projekt dzisiaj, tak? Nie można nikogo wykluczyć, prawda? I w tym momencie, w tej opowieści o tym, że wszyscy jesteśmy równi w ten sposób, znaczy, że możemy to zadekretować, dokonuje się to kłamstwo, to ukrycie. Bo nie ma tego zewnętrznego, widocznego pośrednictwa, którym mógłby wcześniej Bóg, król, czy nawet pewien bohater literacki, ale jeszcze wtedy jeszcze był widoczny, tylko po prostu wszyscy jesteśmy tacy sami. No i jeżeli jesteśmy tacy sami, no to nadal szukamy tego, co mamy robić, tak, jak mamy żyć. I okazuje się, że bohaterowie opisywani przez Stendhala, Dostojewskiego, Prusta, w jaki sposób znajdują te przedmioty swojego pragnienia? No właśnie w taki sposób, że wydaje im się, że ci ludzie dookoła nich, oni wiedzą coś więcej, no bo oni wiedzą, jak żyć. No, bo przez to, że my nie mamy dostępu do tych tragedii podmiotu drugiego, no to nam się wydaje, że skoro on tak pewny siebie działa, no to on znalazł jakąś tajemnicę istnienia, więc w takim razie on jest wyżej ode mnie, mimo że i tu się rodzi te...
On wie, jak żyć.
On wie, jak żyć, tak. Więc on staje się modelem dla mnie, bo on już coś wybrał, on się zdecydował, przecież mam tyle rzeczy do wyboru, no ale dlaczego mam wybrać to, a nie tamto? A on wybrał, on wiedział. To znaczy, że tamten przedmiot na pewno ma jakąś niesłychaną wartość. I on o tym wie, on zna tą tajemnicę, więc w takim razie będę zmierzał do tego przedmiotu, ale ostatecznie to ten przedmiot jest drugorzędny. Właśnie przez to, że odwraca się ten trójkąt z zewnętrznego na wewnętrzny, jak mówi Girard, to przedmiotem naszej fascynacji i pragnienia przestaje być przedmiot. To nie jest już tam jakaś kobieta, prawda, w której mógłbym się zakochać i do niej dążyć, ale już ktoś wcześniej się w niej zakochał. Tylko tak naprawdę moja uwaga się kieruje ku temu właśnie, kto mi pokazał, że mogę się w niej zakochać. Tak? I on staje się też oczywiście przeszkodą, no bo skoro on już posiada, no to jakoś uderza we mnie, no bo on mi odbiera to, co najcenniejsze, prawda? No przed chwilą dowiedziałem się, że to jest najwspanialsza kobieta w mieście, ale on już ją kocha, prawda? No to jak to? I to z jednej strony, że on mi pokazał, że wybrał za mnie, a z drugiej strony, że on już ją posiada, staje się genezą tego, co za Stendhalem Girard określa, po prostu genezą nowożytnej, nowoczesnej nienawiści. To jest uczucie ambiwalentne, które z jednej strony kryje w sobie głęboką urazę, ale też uwielbienie. To jest pewien element bałwochwalstwa właśnie, tak? No nie możemy otwarcie czcić równego sobie, no dobra, musimy się z tym ukrywać, prawda, no możemy czcić Boga. Tutaj nie ma, nawet króla to nie jest problem, bo jest taka przepaść między, prawda, czy społeczna, czy ontologiczna, że tutaj nie będzie problemu, ale drugiego człowieka, no nikt otwarcie nie będzie czcił. I tu się właśnie rozpoczyna ten wielki dramat tej duszy romantycznej czy postromantycznej, który Girard śledzi, analizując współczesną powieść.
Spróbujmy sobie to jeszcze raz ponumerować. Rozumiem, że ta przemiana, którą Girard opisuje jako z fundamentów na naszych czasów, polega na tym, że najpierw pośrednik naszych pragnień, ten, który wyzwala w nas jakieś pragnienia, staje się o wiele bliższy. Jest kimś, kto jest to właśnie człowiekiem takim jak ja. A więc jest bardzo ciekawe, bo zdaje się, że Girard tutaj w tym fragmencie objaśnienia ujawnia się jako też dosyć zdecydowany krytyk, tak, tego całego społecznego przewrotu rewolucyjnego. To ciekawe, bo u autora francuskiego to jest bardzo daleko idąca zawsze deklaracja, moment konformizmu, tak, antyrewolucyjnego. On mówi, że no cóż, świat mógł być lepiej, gorzej zorganizowany, ale było w nim to, że ludzie jakby wchodzili w pewne określone określone sytuacje, nie musieli nieustannie negocjować swojego miejsca w świecie, zdobywać wobec kogoś, kto rzekomo jest równy im, w związku z tym, no, to jest jeszcze inny aspekt tej samej sprawy. Znalezienia się wobec kogoś, tłumu ludzi, wśród których muszę wykryć kogoś, kto będzie moim przewodnikiem. To jest pierwsze. Drugie, utajnienie tego, bo nie możemy się przyznać, że ktoś taki mały, bo ostatecznie tak szary jak my, jest takim ważnym w naszym życiu, kierującym naszym życiem ostatecznie, kierownikiem naszego życia. Tak? I trzecie, na co też, o czym mówiłeś, a co jest zupełnie kontranaturalne, to jest to, że ten nacisk tego przewodnika pragnień, pośrednika pragnień jest tak potężny w naszym życiu, że zupełnie znosi tak naprawdę pragnienie, usuwa realne pragnienie tego czegoś, do czego wcześniej ewentualnie byśmy zmierzali, tego trzeciego elementu, tego elementu, który najpierw był pierwszy,
tak.
On przestaje być istotny. To jest też chyba jakoś dramat, który możemy co bardziej uczciwszych opisać romansu tamtego czasu możemy wykryć, prawda, że jakby kochankowie są powiązani pewną fascynacją, pasją, ale tak naprawdę mogą się porzucać wzajemnie za chwilę, bo nie są niczym istotnym związani. To, co przed chwilą mówiłeś, ktoś kocha, czy wydaje mu się, że fascynuje się, kocha kobietę w mieście najpiękniejszą, dlatego, bo inny ją wybrał, ale w momencie, gdy tamten drugi przestaje się nią interesować, to i w nas gaśnie jakiekolwiek pragnienie. U Girarda się mówi chyba o tym w ten sposób, że anihilują się, czy gasną pragnienia, jako realne odniesienie do czegoś, natomiast potężnie wybuchają namiętność życia tak jak inni, jak on, jak ten ktoś drugi, czyli prawdziwe życie, to jest ciekawe, podmieniają się definicje. W romantyzmie prawdziwe życie, to znaczy czuć w sobie namiętność.
Tak.
Nie iść ku czemuś, tylko czuć w sobie namiętność.
Dylemat Prusta, tak on od początku właśnie o tym pisze. Tak, że tak przeżywamy to dzisiaj, tak? Bądź sobą, wybierz Pepsi. Nawet to w reklamie się, to się w reklamie, prawda? No wszędzie, w reklamie, w filmie, w polityce jak najbardziej, prawda? To właśnie, tylko że to już jest znowu ukrycie, tak? Że jeżeli wybierzesz ten przedmiot, on cię zaspokoi w pełni i będziesz sobą. Właśnie, bo to jest, ten twój wybór ciebie kształtuje, prawda?
Tak, tak. No bo gdzieś tam w tle jest ta smutna prawda, że ta przemiana, o której mówimy, ona powoduje gdzieś tam wewnętrzną destrukcję człowieka. On wyrzuca, to tak wygląda, jakby wszedł do swojego pokoju, wrócił do swojego domu i wyrzucał wszystko, co nie ma związku z tym przewodnikiem pragnień. Zostają tylko fascynacje związane z przewodnikiem pragnień. Czyli wszystko w życiu człowieka ginie, przestaje smakować, nie jest istotne, niczym się nie zabawię, nic nie zrozumiem, niczego będę szukał, bo wszystko już jakby jest, bo już jest w tym przewodniku i jest zajęte. Jest zajęte. Nie jest już moje. No cóż, przerywamy znowu naszą rozmowę. Wrócimy za chwilkę. Spróbujmy, wracając do naszej rozmowy, zderzyć się także z tym kimś, kto ma być wielkim nieobecnym naszego świata, to znaczy Bogiem, Chrystusem, no, tym, który przecież przedstawiał się i przez Kościół jest przedstawiany jako wielki pośrednik. Nie tylko, nie właśnie, nie namiętności, tylko pośrednik pragnień, dążeń. Czy to jest jakaś, można powiedzieć, to, co dzisiaj przeżywamy tak bardzo z tym pośrednictwem ukrytym, to jest jakaś karykatura więzi z pośrednikiem, który się objawił?
Tak, dlatego ja twierdzę, że Girard jest właśnie takim chrześcijańskim pisarzem incognito, bo on bierze oczywiście tą swoją nazewnictwo i tak dalej w większości od pisarzy, których analizuje. On niewiele wymyśla, ale rzeczywiście jak się zapytamy ostatecznie o uzasadnienie tego, to jest pytanie, skąd się to bierze i rzeczywiście opowiem trochę naokoło, bo jakby nie chciałbym też, żeby to tak wybrzmiało, bo my dawaliśmy takie dosyć intuicyjne przykłady, no nie wiem, właśnie tam ktoś się w kimś zakochał i tak dalej, ale ostatecznie przecież najciekawsze w tej całej analizie jest, nie wiem, społeczna czy polityczna, czy to jak to wpływa na cały nasz świat, na całą dynamikę. Zresztą właśnie nie bez powodu, znaczy Girard jest tak naprawdę dzisiaj znany nie jako krytyk literatury, tylko jako antropolog, bo po tej książce, którą napisał jako w pierwszej kolejności, on sobie uświadomił, że przecież to nie tylko się dzieje w pewnym wycinku literatury, tylko przez pragnienie można wytłumaczyć w ogóle historię człowieka. I jakby odkrył, że i mitologia, i w ogóle cała literatura w innych formach, tak, ona ukrywa pewien mechanizm właśnie tego naśladowania pragnień. I też odkrył, znaczy analizując mity, że chrześcijaństwo pojawia się na tej drodze historycznej jako pewien zupełny wyjątek. Czymś jest analogicznym, chociaż to jest zupełnie anachroniczne stwierdzenie, ale powiedzmy już według wykładu, jest analogicznym do prawdy powieściowej. W sensie tym, czym były momenty nawrócenia, on tak mówi, nawrócenia tam u Dostojewskiego, u Prusta, gdzie oni potrafili odkryć, tak jak Cervantes, jeszcze jako chrześcijański pisarz potrafił opisać ten trójkąt pragnienia. Tam, gdzie w późniejszej literaturze się pojawia ten moment nawrócenia i pisarz uświadamia sobie tą pułapkę, w której tkwi i umie ją opisać, to nazywa się prawdą powieściową, to tym w historii jest chrześcijaństwo, tak? Mity greckie, w ogóle mity zazwyczaj próbują ukryć tę przemoc ostatecznie, do której prowadzi to wzajemne naśladowanie się, o tym nie mówiliśmy, ale to ono prowadzi, no, był wątek nienawiści, ono prowadzi do konfliktów, bo ludzie są tak blisko siebie i powstawiają antagonizmy, więc trzeba rozładować te namiętności, no i tu się pojawia mechanizm kozła ofiarnego, który jest, znowu nazwa jest wzięta z języka biblijnego, ale Gerard to stosuje do jakby różnych mechanizmów. Więc mitologia opisuje te właśnie te mordy założycielskie i ukrywa. Natomiast chrześcijaństwo, objawienie chrześcijańskie, zwłaszcza opis męki Chrystusa, jest odwróceniem kompletnym, jest objawieniem tego mechanizmu naśladowczego. Znaczy, jak działają te mechanizmy naśladowcze i w jaki sposób one prowadzą do przemocy. Trzeba by chyba poświęcić osobne konwersatorium temu. Dlatego to o tym mówię, bo taka jest droga Girarda i on w pewnym momencie pokazuje, że to jest zupełnie inne podejście, ale w takim, jeżeli byśmy już chronologicznie to wykładali, no to wtedy widzimy, że oczywiście przed Girardem jest chrześcijaństwo i to właśnie ono pokazuje, jak działa miłość, jak działa pragnienie. No i tutaj rzeczywiście jest ta kongenialność ze świętym Pawłem, który ma absolutnie niezwykle ciekawą, jak to nazwać, no bo jak powiem teologię, to od razu niektórzy to wsadzą do szufladki takiej, w której nie będzie to, ale no powiedzmy no ontologię, o tak powiem, ontologię pożądliwości. To jest termin, który się bardzo często pojawia u świętego Pawła i jest problematyczny i znowu to, jak my dzisiaj, co nam rezonuje w głowie, gdy słyszymy słowo pożądliwość, świadczy bardziej o tym, jak się zmieniła, znaczy jakie przeszliśmy przemiany w nowożytności, niż to, co święty Paweł chciał powiedzieć, bo my dzisiaj pożądliwość rozumiemy seksualnie, po prostu, erotycznie, wyłącznie, seksualnie. Tak. To tam nie należy tego tak rozumieć. Znaczy to jest dużo głębsze myślenie świętego Pawła, to jest cała dialektyka ciała, ducha, grzechu jakby i łaski. Ale jest oczywiście jeszcze wcześniej problem, bo święty Paweł już jest w paradygmacie napięcia między prawem i wolnością i przecież prawo, dekalog, to taki par excellence, to prawo wcześniejsze, które zostało dane przez Boga, ono objawia, no co ono mówi? Między innymi, po pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, tak? I to oczywiście może być traktowane jako imperatyw, ale może być też rozumiane jako opis, że człowiek kocha zawsze z całego serca, z całym umysłem i tak dalej to, co uważa za Boga. I że będzie sobie czynił, jeżeli nie będzie to prawdziwy Bóg, to będą to jacyś bożkowie. Oni mogą być ukryci, tak? A po drugie, co mówi dekalog, nie pożądaj. Nie pożądaj żony, ale nie pożądaj wszystkiego innego. Żadnej rzeczy, która jest bliźniego twojego wołu i tak dalej. Tam, prawda, to jest cały katalog, ale ostatecznie nie pożądaj. To jest treść przykazania. No, zupełne jakby tutaj uderzenie. I teraz mamy dekalog, mamy prawo i mamy to, co jest u świętego Pawła. No i objawienie w Jezusie Chrystusie. Jak święty Jan na przykład mówi w pierwszym liście, święty Jan Ewangelista, prawda? Bóg jest miłością, tak? I tutaj jest od razu wprost powiedziane, że miłość to najgłębsze pragnienie. To jest osoba, znaczy to jest osoba. I teraz Boga nigdy nikt nie widział. Bóg jest ukryty. Więc kto nas ma nauczyć, jak mamy kochać Boga? I miłość się objawia nie w tym, że my kochamy Boga, że my Go pragniemy, że my wiemy, jak to zrobić. Nie, nie. Przychodzi ktoś, przychodzi pośrednik, który nas tego uczy. Jezus Chrystus, czyli Bóg człowiek, On się wciela, on jest człowiekiem i my możemy Go naśladować, ale to też można różnie rozumieć. Te wszystkie wątki, jak to poskładamy, które są niezwykle odkrywcze u Girarda i które nas fascynują, jak to czytamy, rzeczywiście możemy myśleć, no niesamowicie on to odkrył, tak? One są w objawieniu chrześcijańskim. Tylko, że one się nam właśnie ukrywają. Dlaczego? No dlatego, że przesiąknęliśmy już innym powietrzem i my nie dostrzegamy tych elementów strukturalnych, bo nam inne zupełnie sensy już rezonują, gdy słyszymy o pożądliwości, o miłości, o pragnieniu, prawda, sprowadzamy to właśnie do jakiegoś sentymentalizmu, pożądliwość, że w ogóle odrzucamy dzisiaj, w sensie, jak można tak o ciele źle mówić jak święty Paweł i się wszyscy będą obrażać, że to jakiś manicheizm i w ogóle, no, nic nie rozumiejąc tego.
Wystarczą proste hasełka.
Tak.
Manicheizm, niechęć do ciała.
Tak. No i sprawa załatwiona jest, bo dzisiaj przecież jest wszystko afirmatywnie, a to można to wszystko dokładnie wytłumaczyć w tych trójkątach i w tych imitacjach i co, kto czego naprawdę pragnie. Narzędzia Girarda doskonale pozwalają to opisać. Ja wiem, że to wszystko brzmi dosyć chaotycznie, prawda, bo trzeba by tak naprawdę dokładnie pokazać te zależności, analizować teksty. No tak robi też Girard, bo to się inaczej jest trudno. No ale tak jest kierunek tej myśli.
Myślę, że nasi słuchacze nam to wybaczą. Konwersatorium jest konwersatorium, ale nie jest ostatecznie jednak godzinami studium uniwersyteckiego, tylko taką kawą, w czasie której się rozmawia o właśnie tych sprawach, starając się trochę głębiej do racji, do rozumienia tych spraw sięgnąć. Niemniej nie jest to wykład. Do wykłady trzeba pewnie chodzić gdzie indziej. Powiem ci, że dawniej, gdy o sprawach wcielenia i pośrednika czytałem przede wszystkim u świętego Tomasza, to fascynowało mnie to, oczywiście to naiwne to powiem, ale fascynowało mnie przede wszystkim po prostu to, jak cały ten zamysł wcielenia jest odpowiedni do tej natury człowieka, która wcześniej została dana. Po prostu jak na różnych odcinkach analizując sprawę poznania, pragnień, dążenia, ten sposób skontaktowania się Boga z człowiekiem, że on po prostu staje się człowiekiem, a nie przestaje być Bogiem, że to jest coś nieprawdopodobnie metafizycznie pasjonującego, fascynującego. Ale gdy teraz my rozmawialiśmy trochę z książkami Girarda w głowie i pod ręką, to zawsze wraca mi też po prostu jakieś poruszenie tym, że pośrednictwo, prawda, Chrystusa jest ze względu właśnie na to i na tą jego złożoność, jego osoby, jakby odpowiada na wszystkie te trudności, o których mówiliśmy. Z jednej strony jest to pośrednik, który zbliża Boga do człowieka, stawia człowieka między ludźmi, zamieszkał między ludźmi. Tak. A więc w jakimś sensie najpierw by się wydawało, że to jest dokładnie prowokacja, sprowokuje do tego, żebyśmy nagle zaczęli traktować Boga jako takiego pośrednika, którego za chwilę będziemy się wypierali, ktoś obok nas. A z drugiej strony nie przestaje być Bogiem. Znika wobec nas, jego obecność jest, można powiedzieć, prawie że niezauważalna, eucharystyczna, czy jakaś inna. Nie jest obecnością w jego własnym dążeniu, nie kłębimy się wokół niego, nie chcemy koniecznie w jednym miejscu świata go dotknąć, zobaczyć. Można by wymieniać kolejne przykłady, kolejne cechy tego, jak te wszystkie rafy trudności zostały w tym wyminięte, w tym pośrednictwie, które ostatecznie ma służyć ukierunkowaniu pragnień człowieka do czegoś, co przekracza te pragnienia.
No jest wiele tych wątków i rzeczywiście, gdy jesteśmy po lekturze Girarda, to wtedy jeszcze bardziej widzimy, no na przykład, no, można by sypać przykładami, ale no, prawda, to, że Chrystus mówi, nie przyszedłem pełnić swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Zupełne odwrócenie tego, co byśmy dzisiaj rozumieli jako wzór, prawda, my wielbimy tych, ikonami popkultury są ci, którzy robią to, co chcą. To jest nasze dążenie, my chcemy się ustanawiać, tak, tutaj kompletnie na odwrót. Ale z drugiej strony paradoks, święty Paweł co mówi? Bądźcie naśladowcami moimi, prawda, wprost, bądźcie naśladujcie mnie, jakby, ale na czym polega moc tego? No, gdy już jesteśmy po lekturze Girarda, widzimy, że właśnie siła tego zwodniczego kłamstwa romantycznego polega właśnie na ukrywaniu pośrednictwa. Mhm. Święty Paweł jest w stanie powiedzieć, stawiam siebie jako za wzór, ale od razu też dopowiada, że to żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus i tak dalej. Jest w stanie pokazać, że też popełnia jakby błędy, że chce robić dobro, narzuca mu się zło, jakby widzi to, nie ukrywa znowu. I teraz jak, oczywiście to znowu wybrzmiewa jeszcze silniej, gdy widzimy, w jakie meandry wchodziła na przykład myśl pogańska, grecka wcześniej, jeśli chodzi i o, nie wiem, właśnie pragnienie i o te wszystkie działalności, te wzory. No, to jest niesamowita układanka i ja myślę, że właśnie w tym sensie należy, można polecić, możemy być takim pośrednikiem pragnień teraz, ale otwartym.
Pośrednikiem lektur.
Pośrednikiem lektur, tak. Znaczy, tak, żeby zapalić, bo w tym sensie rzeczywiście Girard może otworzyć takie drogi myślenia, które wcześniej w ogóle na mnie jakby były zamknięte przed nami, tak? Jakby nam się nie, nie myśleliśmy, że w ogóle może tak pomyśleć. I w tym sensie on rzeczywiście jest wielkim diagnostą współczesności i, no i warto na pewno czytać.
Proszę Państwa, wielka era ojców Kościoła jest już czasowo zamknięta, ale wciąż zdarzają się w Kościele myśliciele i w świecie myśliciele chrześcijańscy, którzy dosięgają tego poziomu, mówią z tego diapazonu takiej mądrości, która jest do wielu ojców Kościoła porównywalna. No, nie będziemy wyrokowali, czy Girard
do no, tam tej, się już pojawiło,
należy, ale w literaturze ale jest taka podpowiedź, jeśli to Państwa zachęci w stylu trochę właśnie nowoczesnej reklamy narzucającej pewną ocenę, to niech i tak będzie. Czytajmy także nowych ojców Kościoła, wśród nich Girarda, a jeśli ktoś, dla kogoś nie to ojciec Kościoła, tylko interesujący myśliciel, który ma mu oświetlić drogę, to ta nazwa też niech będzie dobra. No cóż, kończymy naszą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję mojemu współuczestnikowi konwersatorium, Piotrowi Kaznowskiemu. Do usłyszenia za tydzień. Konwersatorium o zwykłej porze, w niedzielę o godzinie 13:00. Paweł Milcarek.